Odczułem takie od Boga, wiecie, czasami jest coś takiego, że Bóg kładzie na serce, że powinienem znowu na ten temat usługiwać. Z tych samych tekstów biblijnych, tak? Bo raz, że wiemy, że Bóg ciągle w świeży sposób przemawia. Po kilku latach ja też jestem innym człowiekiem, trochę inaczej patrzę. Wszyscy jesteśmy trochę w innym miejscu, więc nawet ten sam fragment możemy inaczej odebrać. Nawet jeśli pewne myśli się mogą powtórzyć. Więc przeczytam ten fragment. On jest zapisany w pierwszej Księdze Kronik, w czwartym rozdziale. Przeczytam od pierwszego do dziesiątego wiersza. Tych pierwszych wierszy przeczytam po to, żeby jakby wprowadzić pewne tło. Synowie Judy to Peres, Hesron, Karmi, Hur i Szobal. Reajasz, syn Szobala, był ojcem Jahata, a Jahat był ojcem Achumaja i Lahada. To były rodziny Soraatytów. Etam był ojcem Izraela, Iszmy i Jidbasza, a ich siostra miała na imię Hasel Lelponi. Fajne imię. Był też ojcem Penuela, ojca Gedeora i Ezera, ojca Huszy. Ci byli synami Hura, pierworodnego Efraty, ojca Betlehema. Aszhur, ojciec Tekoi, miał dwie żony, Heleę i Naarę. Naara urodziła mu Achuzama, Hefera, Temniego i Achasztariego. Ci byli synami Naary. Synami Heli byli Seret, Sochar i Etnan. Kos zrodził Anuba i Sobebę. Dał też początek rodowi Archaheela, syna Haruma. Jabez natomiast był szlachetniejszy od swoich braci. Jego matka dała mu na imię Jabez, wspominając, że urodziła go w bólu. Jabez modlił się do Boga Izraela tymi słowy: błogosław mi, proszę, obficie i poszerz moje granice. Niech będzie ze mną Twa ręka i chroni mnie od nieszczęścia. Niech też nie dotknie mnie ból. Bóg wysłucha modlitwy Jabesa. I dalej czytamy: Kelub, brat Szuchy, był ojcem Mechira, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze 10 rozdziałów Księgi Kronik to są chronologie. I gdzieś w połowie tych rozdziałów nagle Bóg robi stop. Bóg przerywa ten ciąg tej chronologii, żeby o jednym człowieku powiedzieć coś więcej. I to jest coś niesamowitego w Biblii. Nie od lat przykuwa historia Jabesa moją uwagę, bo mam takie poczucie, że Bóg coś niezwykle ważnego chce przez to powiedzieć, robiąc taki przerywnik w Księdze Kronik. I zresztą nie tylko mnie to dotyka, bo wiem, że nawet jest książka Modlitwa Jabesa, nigdy nie czytałem, ale sam fakt, że na podstawie dwóch wersetów ktoś potrafi napisać książkę, znaczy się, że ta historia porusza wielu ludzi na świecie. Czyli Bóg przykuwa uwagę swojego ludu na historię Jabesa. Bardzo niewiele na jego temat wiemy, ale poniekąd w tych dwóch wersetach Bóg zawarł całą kwintesencję jego życia. Całą istotę jego życia. Wiemy, że miał na imię Jabez, co oznacza dosłownie ten, który przynosi ból. Dlaczego? Wiemy o tym, że kiedy się urodził, mama poczęła go w bólu. Praktycznie, no dzisiaj są operacje cesarskie, tak? Więc można, że tak powiem, bez bólu może. Dziecko może przyjść na świat, ale kiedyś nie było operacji, więc no, czy to było coś nadzwyczajnego, że urodziła w bólu? No nie, nie, no, no nie ma kobiety, która nie cierpi przy porodzie, żeby jej to nie bolało. Może trochę mocniej, może trochę słabiej. Może ją bolało szczególnie mocno, tego nie wiemy. Ale wiemy to, że ten ból, który on jej sprawił, to jej dziecko, tak gdzieś głęboko w nią zapadł, że nazwała swojego syna ten, który przynosi ból. Nie radość, tak? Bo przecież narodziny dziecka to tak naprawdę jest wyczekiwana radość dla wszystkich, a myślę, że najbardziej, czy w pierwszej kolejności, dla matki. A ona nie. Ona go nazwała Jabez. Ty przynosisz ból. A wiemy, że w tamtych czasach imię to nie było coś takiego, że po prostu Jabez ładnie się podobało, tak? Bo Haseleleponi było imię dziewczyny. Jak się czyta te imiona, to niektóre to by się język połamał nam, Polakom, tak? I jakby ktoś chciał dzisiaj nazwać córkę Haseleleponi, to ile kłopotów by było, tak? bo to nawet pewnie by wielu nie potrafiło wymienić. Więc to nie chodziło o to, że Jaabez tak ładnie brzmiało, nie? Bo dzisiaj to prawda jest taka, że my nadajemy imiona z tego względu, że nam ładnie się podoba, tak, imię jakieś, a nie ze względu na jego specjalnie znaczenie. No może w naszych kręgach wierzących ludzi to my bardziej na to patrzymy i chcemy dać. Ja na przykład Sylwią imiona naszym synom nadawałem właśnie patrząc też na to, jakie jest ich znaczenie. Patrzałem akurat ja na to też, ale tak generalnie większość ludzi nie, tak. Podoba im się jakieś imię, to takie swoje imię dziecku dają. Wiemy, że dla tamtych ludzi nadać imię oznaczało też określić przyszłość tego dziecka, bo imię oznaczało naznaczyć czyjeś życie. Niejako jego przeznaczenie. Więc w pewnym sensie można by powiedzieć, że ta matka przeklewa swoje dziecko. Ty przynosisz ból. I to tylko oczywiście jest typowe moje dywagacje, bo nie wiemy, jak to wyglądało w życiu Jaabeza, ale wiemy tyle na podstawie jego modlitwy, że ten ból dotknął się jego życia. On mówi tak, chroń mnie od nieszczęścia, by skończył się moje utrapienie, by skończył się mój ból. Więc ten ból pojawił się w jego życiu i kroczył za nim, niczym cień. Pomyślmy sobie, to sobie możemy dywagować, tak? Młody Jaabez poznaje fajną dziewczynę. Chciałby z nią się bliżej zaznajomić. Cześć, przynoszę ból. Chcesz ze mną się nawiązać bliższą relację? Nie, nie, dziękuję, tak? Ja dziękuję. To mi wystarczy, tak? Nie chcę, żebyś przynosił mi ból. Nie chcę, żebyś przynosił w moim życiu ból. Od razu na wstępie, przynajmniej chłopak szczery od razu mówi, nie? Przynoszę ból. Bo tak, tak to oznaczało, tak? Ból. Ja jestem ten, który sprawia ból. I wiemy, że dzisiaj również nadal wiele ważnych osób w życiu dziecka, czy to z rodziny, czy nie wiem, nauczyciele, potrafią wypowiedzieć słowa, tak negatywne słowa, które potrafią naznaczyć całe życie człowieka. Ty się do niczego nie nadajesz, ty nie dojdą i tak dalej, nie? Rodzic też potrafi niektóre takie słowa powiedzieć dziecku, które zapadną głęboko. Mój tata nie chciał źle na pewno dla mnie, ale się bardzo nie cierpił, kiedy coś miałem zrobić i nie wychodziło jako dziecko. Efekt jest taki, że mój tata jest złotą rączką, a ja nie umiałam nic. Musiałam się tego uczyć po prostu już w dorosłym życiu, bo mój ojciec mnie nie nauczył, bo się nie cierpił, tak? I nie zdawałam sobie sprawy, jak to głęboko zapadło we mnie. Nie myślałam, że aż tak. Taki ślad odbiło na moim życiu, tak? I podobnie może być, nie wiem, czy w życiu każdego z nas, ale w życiu wielu ludzi może zdarzyć się coś takiego, że padną w naszym życiu, zostaną skierowane słowa po to, żeby zniszczyć nasze życie tak naprawdę, żeby stłamsić nasze życie. Wiemy, że jest też oskarżyciel braci, diabeł, który co przychodzi kłamać i mordować, tak? Zabijać. Więc przez kłamstwo diabeł zabija ludzi. Nie musi zabić dosłownie, ale może zabić w nich życie. Używając jakiegoś człowieka, żeby wcisnął w życie ludzi pewne sprawy. Natomiast to, co jest ciekawe w historii Jaabeza, to to, że Jaabez nie pogodził się z tym. On się z tym nie zgodził, żeby takie było jego życie. Słuchajcie, jest też tak, że wielu ludzi potrafi przyjąć, na pewno spotkaliście się już nieraz z takim określeniem, że ktoś jest ofiarą losu. Że ludzie potrafią przyjąć i w jakiś sposób zgodzić się z tym, żeby ból był towarzyszem ich życia. Kiedyś pewnego razu Jezus przyszedł do sadzawki i zapytał się pewnego człowieka, to jest jedyna sytuacja w Ewangelii Jana opisana, kiedy zapytał się człowieka, czy chcesz być zdrowy? Można powiedzieć, no co za pytanie, no pewnie, że chcę być zdrowy, tak? Wcale nie. Nie wszyscy tak naprawdę chcieliby być zdrowi. To było ważne, istotne pytanie, czy naprawdę chcesz być zdrowy? Dzisiaj pewnie nie jeden Polak, szczególnie który pobiera rentę, gdyby wiedział, że ma być zdrowy, ale stracić rentę, to wolałby pozostać chory. tak, żeby dalej utrzymywać tą rentę. Czasami jako ludzie potrafimy się pogodzić z pewnym bólem, który jest w naszym życiu. Tolerować go, przyzwyczaić się do niego. Gdzie kiedyś widziałem taki rysuneczek, nawet chciałem go wam pokazać, ale przy tej przeprowadzce nie było czasu, żeby szukać. Ale opowiem wam. Chyba Andrzej Mleczko go narysował, taki znany rysownik. Tłum ludzi i ktoś tak z taki powiedzmy ambony pyta się, kto chce zmian? Wszyscy, nie? Wszyscy podnieśli ręce. No to kto chce zacząć od siebie? I smutne miny. Nikt. Od siebie nie chciał zacząć nikt, nie? Wszyscy chcą zmian, ale od siebie to już nie było chętnych, tak? Takie spostrzeżenie dokonał pewien rysownik, który opisuje pewien sposób ludzi. Tak, z obserwacji, bo można zaobserwować to, że często bywa tak, że ludzie chcieliby zmiany. Nie chcą, ale chcieliby. To jest życzeniowe. Tak naprawdę nie chcą nic zrobić, żeby rzeczywiście coś się zmieniło. Żeby poprawić swoje życie, tak? Bo może być ta tak zwana stara bieda, ale dobrze mi znana, niż coś, co jest wyzwaniem i rzuca mnie na wielkie wody, na szerokie wody, gdzie nie wiem, co mnie czeka, co stanowi dla mnie wyzwanie. Więc czytamy o Jabesie, że on był szlachetniejszy, czy był bardziej znamienitszy niż inni ludzie. Dlaczego? Dlaczego Bóg chce to powiedzieć nam? Dlatego, że Jabes był człowiekiem, który chciał prawdziwej zmiany w swoim życiu. Był człowiekiem, który się nie pogodził z tym, co jest w jego życiu, z bólem, który jest w jego życiu. Nie pogodził się, nie uznał, że został skazany na pewne życie, że musi w czymś tkwić i w tym musi pozostać, no bo już taki mój los, tak? Wspomniałem o diable, także jest kłamcą. Ten diabeł naskarżył też na Boga i są ludzie, którzy wierzą, że to Bóg zsyła ból. To jest ich krzyż i oni będą go nosić, tak? To jest jedno z dosyć powszechnych, szczególnie w naszym kraju, przekonań. Że muszę przyjąć ten ból, to nieszczęście do mojego życia i pogodzić się z nim i je nieść. Oczywiście są sytuacje, kiedy nic już nie można zrobić i trzeba się rzeczywiście pogodzić, tak? Kiedy następuje śmierć i trzeba się pogodzić z pewnymi rzeczami, z pewnymi faktami, od których się nie da odwrócić. To jest takie zdrowe pogodzenie się. Ale jest też takie pogodzenie się, którym ludzie się poddają tak naprawdę. Poddają się i nie walczą o swoje życie, nie chcą zawalczyć o zmiany w swoim życiu, tylko godzą się z tym, co jest. No bo mogą być zawsze gorzej, nie? Zawsze mogłoby być gorzej. Więc cieszmy się z tego, co jest. Ale Jabes był człowiekiem, który się z tym nie pogodził. Nie przyjął tego sposobu na życie, który biernie akceptuje to, co jest w życiu. I wniósł modlitwę do Boga. Ten ból musiał mu sporo naskwarzyć w życiu, tak? On widział, że ten ból za nim idzie. On go nie chce, ale ktoś naznaczył jego życie tym bólem. To była akurat najbliższa mu osoba. Naznaczyła jego życie bólem. Ale on wiedział, że to nie musi być mu pisane. Że to nie jest tak, że Bóg za tym stoi. Że Bóg dał mu, powiedzmy w cudzysłowie, taki krzyż. Wtedy jeszcze krzyża nie znali. Dlatego zawołał do Boga. Dlatego mógł się modlić do Boga, bo wiedział, że ten Bóg jest innym Bogiem. Że ten Bóg błogosławi. W psalmie 10, 14 wersecie jest takie słowo. Ty zważasz na krzywdę i żal. Ty potrafisz ująć sprawy w swoje ręce. Nieszczęśnik polega na tobie. Jesteś pomocą sierocie. Biblia Tysiąclecia tłumaczy ten werset. Ty patrzysz na trud i boleść, by wziąć je w twoje ręce. Ty patrzysz. Na boleść, na ból, na trud, na nieszczęście, na krzywdę, na żal, by wziąć je w swoje ręce. Taki jest Bóg, tak? I taki obraz Boga miał Jabes w swoim życiu. Do kogo on się może zwrócić, żeby jego życie, on pewnie nieraz może próbował zmienić coś w swoim życiu i nic z tego nie wychodziło. Ciągle ten ból mu towarzyszył. Dlatego zwrócił się do jedynego, który może to zmienić. Który mógł to zmienić. I wiedział, że to jest ktoś dobry. Ktoś to błogosławi. I dlatego ta historia pokazuje nam moc modlitwy. Modlitwa ma moc zmienić nawet przeklęte życie. Odwrócić bieg wydarzeń, czy doprowadzić do przełomu w życiu kogoś, kto z czymś się zmaga, boryka i ciągle przegrywa, bo sam nie daje rady. Bo sam ciągle musi się borykać z pewnymi problemami. Bo i sam sobie też nie poradzi. Ale jest ktoś, kto sobie poradzić może ze wszystkim. I dlatego Jaabez nie był człowiekiem, który mówi, że on będzie walczyć, on będzie coś robić, a może to próbował robić i przekonał się, że to nic i tak nie daje, i tak nieszczęście towarzyszy jego życiu. Dlatego wiedział, że on potrzebuje się modlić. Modlić. I chcę, żebyśmy przyjrzeli się modlitwie Jaabeza, cztery takie punkty, cztery prośby, na które tutaj chcę zwrócić waszą uwagę w modlitwie Jaabeza. Bardzo proste jest z jednej strony. Błogosław mi, proszę, obficie. Pierwsze, co powiedział Jaabez, to zawołał do Boga: błogosław mi, proszę, obficie. Obficie. Czy inni tłumaczą: błogosław mi prawdziwie, błogosław mi skutecznie. Bardzo prosta z jednej strony modlitwa, gdzie prosi o siebie, można powiedzieć, że taka egoistyczna niby modlitwa, bo prosi o siebie, ale nie, to nie była egoistyczna modlitwa. Skąd wiemy? Bo Bóg ją wysłuchał. Błogosław. Prawdziwie. Prawdziwie mi błogosław. Dlaczego? Dlatego, że czasami potrafimy sami sobie pomóc i sami sobie pobłogosławić życie. Najlepszym tego przykładem jest Abraham, tak? Trzeba było sobie pomóc, bo Bóg się opóźniał z odpowiedzią. Dlatego postanowił sam sobie pobłogosławić swoje życie wraz z Sarą i tak się narodził Izmael. Izmael, z którym do dzisiaj Izrael ma kłopoty i będzie mieć do końca historii na tej ziemi. Takie to błogosławieństwo sprawił sobie Abraham, próbując sam od siebie pomóc sobie, tak? Że przyszło to błogosławieństwo. Dlatego Jaabez zawołał: prawdziwie, ty mi pobłogosław. Ja nie chcę czegoś, co jest podobne do błogosławieństwa. Tak jak jest, nie wiem, kawa prawdziwa, czy czekolada prawdziwa i wyrób czekoladopodobny. Ja nie chcę czegoś błogosławieństwo podobnego w moim życiu. Ja chcę prawdziwego błogosławieństwa od Boga. Czegoś takiego chciał Jaabez. Ty mi pobłogosław, Panie. Prawdziwie, obficie ty mi pobłogosław. Ty jesteś w stanie moje przeklęte życie pobłogosławić. Prawdziwie, skutecznie. Skutecznie. Że nikt nie będzie mieć żadnych wątpliwości, bez dwóch zdań. No, udało mu się, powiodło mu się, miał szczęście, tak? Żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, od kogo to pochodzi. Bóg go musiał pobłogosławić. Bo nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że to nie był jakiś fart, ale że to Bóg pobłogosławił jego życie. Więc po pierwsze modlił się o to, żeby Bóg go błogosławił. Po drugie, to jest dla mnie bardzo ciekawe, Jaabez powiedział: poszerz moje granice. Poszerz moje granice. Miał świadomość ograniczeń w swoim życiu, że z pewnymi rzeczami sobie w stanie nie jest poradzić. I dlatego mówi do Boga: Boże, weź moje ograniczenia i poszerz moje granice. Chcę się rozwinąć. Chcę więcej. Chcę więcej niż tego, co w tej chwili jest w moim życiu. Chcę więcej. Poszerz moje granice. Ilu jest ludzi, którym wystarczy to, co mają? Oczywiście chcieliby więcej, ale nie chcą zapłacić ceny za to, żeby było to więcej w ich życiu, tak? Bo któż by nie chciał być bogaty, tak? No większość by chciała, tak? Na przykład być bogaty. Ale żeby czasami harować, tak jak nieraz ten bogaty harował, żeby dojść do tego bogactwa, to już nie. Jest znacznie mniej chętnych, żeby to czynić. Każdy w Izraelu miał swoje dziedzictwo, więc każdy znał swoje granice. Każdy miał swój dział. To była wyjątkowa modlitwa, bo on nie chciał tylko pozostać w swoim dziedzictwie. On chciał wyjść poza swoje dziedzictwo. On chciał nowych rzeczy. Chciał posiąść nowe rzeczy. W pewnym sensie oczywiście jego dziedzictwem był ból i tego dziedzictwa on nie chciał. On chciał, żeby Bóg poszerzył jego granice. W księdze Hioba czytamy w 36 rozdziale 16 wersecie: Hiob, ten, który też można powiedzieć, jak mało kto był doświadczony bólem. Również ciebie wyrwie z paszczy ucisku na wolną przestrzeń, gdzie nie ma ograniczeń, i da ci odpocząć przy obficie zastawionym stole. Jest to słowo, które tyczy się Boga. Że Bóg jest tym, który wyrywa z paszczy ucisku. W takim potrzasku na pewno czuł się Jaabez. Że to nieszczęście, ten ból zamknęło go w potrzasku, on nie jest w stanie się wyrwać z tego. I Bóg jest tym, który wyrywa z paszczy ucisku na wolną przestrzeń, gdzie nie ma ograniczeń. Jakie piękne słowa. I da ci odpocząć przy obficie zastawionym stole. Pobłogosław mi obficie. Nie skąp mi. Bo Bóg nie jest skąp. Jeśli Bóg błogosławi, to tylko obficie. A wręcz powiedziałbym, Bóg lubuje się w dawaniu ponad miarę. Ty prosisz o tyle, czy jak to ktoś kiedyś powiedział, my prosimy o kubek wody, a w Bogu jest wciąż ocean. A my myślimy, że my prosimy o wiele, bo prosimy o ten kubek. A Bóg chce dać nam ocean i jest w nim ocean. I czasami Bóg chce, żeby poszerzyć nasze granice, potrzeba poszerzyć nasze granice, żeby nasze myślenie wkroczyło w nowy wymiar. Żebyśmy przestali patrzeć tylko wokół tego naszego, co tutaj jest, żeby moje życie było jakoś takie fajne, ewentualnie moich dzieci i wnuków jeszcze, jak dożyję, tak? Bóg patrzy z perspektywy tysięcy pokoleń. Ostatnio słyszałem człowieka, który powiedział coś takiego. Jeśli bym miał wiedzieć, że moje życie wpłynie na pokolenia za 5, 6, 7 stuleci, ale moje życie tu w tej chwili byłoby nie tak cudowne, w sensie nie pod względem dobrobytu, to wolę mieć byle jakie życie w tej chwili, ale mieć wpływ na pokolenia w przyszłości. Wiedząc, że moje życie może wywrzeć wpływ na następne pokolenia. To jest perspektywa, tak? Ktoś, kto patrzy szerzej. Nie tylko patrzy na to, co powiedzmy takie jest spojrzenie kury, czy jakby poza czubek swojego nosa, tak? Że Bóg chce poszerzyć nasze granice. Podobną myśl spotykamy też w Psalmie 18, gdzie Dawid modli się tak. Od 17 do 20 wersetu czytam ten psalm. A on sięgnął po mnie z wysoka, chwycił i wyciągnął z najgroźniejszej toni. Uratował przed potężnym wrogiem, przed nienawiścią mocniejszych, gdy już mnie dopadali. Uderzyli na mnie w dniu mojej udręki, ale Pan okazał się mym wsparciem. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował, gdyż znalazł we mnie upodobanie. Ten psalm mówi również podobne słowa. Dawid opisuje swoją sytuację, która była nie do pozazdroszczenia. Że Bóg sięgnął po niego z wysoka i chwycił go i wyciągnął z najgroźniejszej toni, gdzie czuł, że gdzie tonie, już jest po nim. Uratował przed potężnym wrogiem. Być może Jabez mógł podobne słowa powiedzieć. Że czuł się, że ten ból jest jak taki wróg, który go osacza, że jest mocniejszy niż on sam i nie jest w stanie sobie z nim poradzić. Ale Pan okazał się mym wsparciem i wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń. Czyli Bóg lubuje się wyprowadzać nas na przestrzeń, nie na cieśninę, gdzie będzie ciasno, ale w przestrzeń, gdzie jest miejsce do życia. I jeszcze jeden fragment w tym temacie przeczytam. Izajasza 54, rozdział od 1 do 5. Wiwatuj niepłodna, która nie rodziłaś. Zawołaj radośnie, nieznająca bólów. Gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża, mówi Pan. Powiększ swój namiot. Rozciągnij zasłony swoich siedzib. Nie wahaj się. Wydłuż swe sznury i wbij mocno paliki, gdyż rozprzestrzenisz się na prawo i lewo, a twoje potomstwo posiądzie narody i zasiedli spustoszone miasta. Nie bój się, już cię nie spotka wstyd. Nie rumień się, już cię nie poniżą. Tak, zapomnisz o wstydzie swej młodości i nie będziesz już wspominać niesławy swego porzucenia. To dlatego, że twoim mężem jest twój Stwórca, jego imię Pan Zastępów, twoim Odkupicielem Święty Izraela, zwany Bogiem całej ziemi. Jest to słowo skierowane do ludu Izraela, tego, który jest określony jako niepłodna, która nie rodzi. I Bóg mówi w proroczym słowie: zacznij myśleć w nowych kategoriach. Nie jako ktoś, kto jest samotny, ale zacznij poszerzać swoje namioty, rozciągnij zasłony swoich siedzib. Dlaczego? Bo rozprzestrzeni się na prawo i lewo. Twoje potomstwo posiądzie narody. Oto żył ktoś, kto jest sam, nie ma perspektywy, że coś się zmieni w jego życiu, bo chociażby chciał mieć dzieci, to ich nie ma i nie może mieć, nie może nic z tym zrobić. W pewien sposób natury człowiek nie przeskoczy. Ale Bóg mówi, a ja mam inne myśli. Ja mam zupełnie inne myśli. Ale Bóg rzuca w proroczym wyzwaniu: ty coś najpierw zrób. Jeszcze tego nie ma, ale ty zrób. Zacznij poszerzać swoje granice. Bo zacznij myśleć o tym, co ja ci daję. Rozprzestrzenisz się na prawo i na lewo. Dlatego też poszerz moje granice jest niezwykle istotną modlitwą. I myślę, że Bóg chce coś nam bardzo przez to powiedzieć. Bo Bóg chce poszerzać nasze granice. Ale czy jesteśmy w stanie też o to zawołać do Boga? Dalej Jabez mówi tak: niech będzie ze mną Twa ręka. Niech będzie ze mną Twa ręka. Niech będzie. Dlaczego to mówi? Kiedy Mojżesz szedł przez pustynię z ludem, pomodlił się w taki sposób: zauważ, proszę, powiedział, że chociaż zlecasz mi prowadzenie tego ludu, mówisz, że znasz mnie po imieniu i zapewniasz o swojej przychylności, to jednak nie objawiłeś nikogo ze mną poślesz. Teraz więc proszę, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi poznać twoje drogi. Chciałbym cię poznać i chciałbym mieć pewność, że znalazłem łaskę w twoich oczach. Wówczas Pan zapewnił Mojżesz: możesz być spokojny, pójdzie z tobą moje oblicze. Mojżesz na to: jeśli twoje oblicze nie miałoby iść z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Bo po czym miałbym poznać, że znalazłem łaskę w twoich oczach, ja i twój lud, jak nie po tym, że ty pójdziesz z nami. Tylko to nas może wyróżnić, mnie i twój lud, spośród wszystkich ludów na ziemi. Wiecie, kim był Mojżesz, zanim wyprowadził lud Izraela z pustyni? Był wybitnym dowódcą wojskowym. Biblia o tym nie mówi nam, ale Józef Flawiusz mówi. Był wybitnym dowódcą. I w swej mądrości pokonał wielu wrogów z armią egipską. Dokonał cudownych zwycięstw. Zdobywał całe miasta, które były niezdobyte. Więc to był człowiek, który znał swoje możliwości i wiedział, że jego możliwości są wielkie. I ten człowiek mówi: jeśli ty nie wyjdziesz z nami, to w ogóle nie każ mi się stąd ruszać. Bez ciebie nie idę ani na krok. On coś odkrył w swoim życiu. Coś odkrył w swoim życiu. On zrozumiał to, o czym mówi na przykład Psalm 127. Jeśli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Jeśli Pan domu nie zbuduje, budowniczy buduje na darmo. On zrozumiał tą prawdę. Beze mnie nic uczynić nie możecie, co miałaby wieczną wartość. Dlatego on mówi tak: ty idź z nami, bo po czym poznam ja i wszyscy inni wokoło, mój lud, jak i wszystkie okoliczne narody, że ty nas wyróżniłeś, że twoja łaska jest z nami, jak nie po tym, że pójdziesz z nami. To jest też to błogosławieństwo. Być może ta modlitwa Mojżesza miała wpływ na modlitwę Jabesa. Że on się też modlił podobnie. Błogosław mi obficie. Poszerz moje granice. Tak jak oni wychodzili z Egiptu, nie mając nic, żeby posiąść, poszerzyć swoje granice i wejść do ziemi obiecanej. Niech twoja ręka jest ze mną. Słuchajcie, żyjemy dzisiaj w takich ciekawych czasach, gdzie istnieje taka motywacyjna mowa, takie motywacyjne przesłanie. Obudź sobie olbrzyma. Ty masz w sobie, pobudź swoje możliwości. Zacznij, uwierz w siebie, w to, co w tobie drzemie. Obudź to w sobie, ten twój potencjał. Ty to masz. Wielu ludzi z tego korzysta. Są spotkania motywacyjne i tak dalej, i tak dalej. Bóg tu ci nie jest potrzebny. Po co ci Bóg? Uwierz w siebie. W moce, które w tobie drzemią. W potęgę umysłu twojego. I wtedy nagle może się okazywać, że jesteś samowystarczalny. Niepotrzebny ci jest Bóg. Dlatego tak niezwykle istotną jest ta świadomość i ta prawda. Bez Boga ani rusz. Nie chcę bez ciebie ruszać. Chociaż mógłbym, bo umiem, bo wiem, bo mam doświadczenie. Prowadziłem niejedną bitwę, wiem jak poprowadzić wojska. Ale nie, bez ciebie nie idę. Żeby wszyscy, tak jak później apostoł Paweł powiedział, żeby nikt nie miał wątpliwości, że owa moc nie jest z nas. Ale z Boga jest owa ogromna moc. Że to błogosławieństwo nie jest z nas, bo ty jesteś taki sprytny, ty jesteś taki fantastyczny człowiek, który potrafi tak super biznes rozwinąć, cokolwiek w życiu rozwinąć, swoje życie uporządkować, bo ty jesteś taki. Nie. Bo Boża ręka jest z nami. Bo Boża ręka jest z nami. I to jest to, co zrozumiał Jabez. Niech będzie ze mną twoja ręka. Twoja ręka niech będzie z nami. On się pewnie już przekonał nieraz w swoim życiu, że jak chciał coś po swojemu zrobić w sile swoich rąk, to widział, do czego to doprowadziło. Do bólu. Ale niech będzie ze mną twoja ręka. I chroń mnie od nieszczęścia, niech też nie dotknie mnie ból. To czwarta rzecz, albo możemy nawet na takie dwa podpunkty to rozdzielił. Chroń mnie od nieszczęścia jest taką modlitwą o przyszłość. Niech ból mnie nie dotknie z bardziej tym, co było w przeszłości. Aby już nie spotkał, aby mnie ból nie dotknął. To tak to jest tu przetłumaczone i mi to tłumaczą trochę inaczej, w takim sensie, który odnosi się do przeszłości. Czyli, że Jabez wie, że potrzebuje też uwolnienia, uzdrowienia swojego wnętrza od bólu, który ciągnie się za nim w jego życiu. Skąd my to znamy, te słowa? Chroń mnie od nieszczęścia i zbaw mnie od złego. Jezus nas tego uczył w modlitwie pańskiej. I zbaw mnie od złego. Zbaw mnie od złego. Nie w mojej to mocy. Ty możesz to zrobić, Boże. Ty możesz mnie zbawić od złego. Ty możesz uleczyć moją duszę i sprawić, że po bólu nie zostanie śladu. Choć czasami bywa tak, że dopóki nas nie boli, to nic nie zrobimy w swoim życiu. Czasami ból jest takim dobrym, jest takie też dobre oblicze bólu. Bo ból zmusza nas do ruszenia tyłka z miejsca. Bo jak ci będzie bardzo źle, bardzo niewygodnie i będzie ciebie boleć, to ruszysz tyłek, żeby coś zmienić w swoim życiu. Pójdziesz po tą tabletkę, żeby przeciwbólową, tak? Jeśli jest coś niewygodnego, bo doskwiera, to często ból wypycha nas, wymusza nas do zmiany. Dopóki nie ma bólu, to będziemy siedzieć. Więc ból ma też dobre swoje oblicze. Jest też ból grzechu, tak? Bo tak naprawdę o tym tu jest mowa, że grzech przynosi zawsze ból. Ale ta prosta modlitwa Jabesa, jest tutaj coś tak niesamowitego, że Bóg postanowił zatrzymać te tą całą chronologię tych imion, żeby przykuć naszą uwagę na modlitwę. Dlaczego? Bo to niesie nam przesłanie. Bożą uwagę przykuwają ludzie, którzy wołają do Boga. Którzy się modlą, prawdziwie się modlą do Boga. Tak bardzo przykuwają Bożą uwagę, tak bardzo zapadają w Bogu w pamięć, że Bóg zapisuje ich w wiecznej historii swojej. Dzisiaj miliardy ludzi czyta o Jabesie i wspomina historię Jabesa, a Bóg dotyka się ich przez historię Jabesa. Dlaczego? Bo znalazł się jeden człowiek pośród być może nawet tysięcy tych imion, który modlił się do Boga. I Bóg postanowił zrobić pewien przecinek, pewną dygresję pośród tysięcy imion, żeby wspomnieć o życiu tego człowieka. A wiemy o życiu tym tylko tyle. Modlił się do Boga. Jak wiele może modlitwa. W modlitwie jest moc. On nie modlił się nie wiadomo jakimi słowami. To była prosta modlitwa, ale pełna mocy, bo Bóg ją wysłuchał. Bo była od serca. I to jest cudowne dzisiaj. Słuchajcie, ja wierzę, że Bóg chce do nas przemówić przez to słowo. Bo być może kimś z nas takie wrzenie, które tyczyło się Jabesa, ciąży nad naszym życiem. Być może przypominasz sobie jakieś słowa, które do dzisiaj naznaczają twoje życie. W zły sposób, w negatywny sposób. Ograniczają ciebie. I przesłanie tej historii jest takie, że możemy temu położyć kres. W Bogu możemy położyć temu kres. W imieniu Jezusa możemy położyć temu kres. Wołając do Boga, tego, który jest w stanie zmienić nasze życie. Nie tylko jest w stanie, ale chce. Wiecie, kiedy pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty. Pamiętacie, o co zapytał się ten trędowaty? Jezusa?
Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.
Tak. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jaka była odpowiedź Jezusa?
Chcę.
On nie był człowiek ten pewny, czy Bóg rzeczywiście, czy Jezus może mu pomóc. Ale ta piękna historia z tym trędowatym pokazuje nam wspaniałą Bożą naturę. Apostoł Paweł napisał tak. Wszystkie obietnice Boże, ile ich tylko jest, w Jezusie wszystkie stały się tak. Nie, nie. Tak. Bóg mówi tobie tak. Co do swoich obietnic. Kiedy być może my byśmy chcieli przyjść do Boga, jeżeli chcesz z drżeniem, to może łaskawie na mnie spojrzysz i pobłogosławisz mnie w moim życiu, albo to i to zmienisz. Wiemy, że w Bogu jest tak i że w Bogu jest chcę. Nie, nie wiem. Może. Zastanowię się. Jak mi nie podpadniesz, to może wtedy coś ci tam w twoim życiu dobrego zrobię, tak? Jak to dobrze, że on taki nie jest. Bo ludzie potrafią tacy być, tak? Ale Bóg nie. On jest tak i chcę. Chcę zmienić twoje życie. Chcę poszerzyć twoje życie, tak? Chcę pobłogosławić obficie twoje życie, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, że to ci Bóg, że to ja ci, czyli Bóg błogosławi, a nie, że to ty możesz sobie dobrze potrafić się urządzić w życiu. Z drugiej strony, dlaczego też myślę, że to słowo jest skierowane do nas jako Kościoła? Bo Bóg chce poszerzyć nasze granice. Wierzę, że Bóg chce poszerzyć nasze granice, ale żeby mógł poszerzyć nasze granice, my też potrzebujemy stanąć w miejscu modlitwy i wołać do Boga o to. Poszerz moje granice. Poszerz nasze granice jako Kościoła. Bo można być jako Kościołowi też tak wygodnie, że nam jest dobrze tak, jak jest. Bo z poszerzeniem granic wiąże się zdobywanie ziemi, karczowanie ziemi, praca, wyzwania. Ale musi być najpierw to pragnienie w sercu. Poszerz nasze granice, Boże. Być może dzisiaj nas jest garstka, ale kto jest w stanie zagwarantować, że za 10 lat będzie nas może 50 osób więcej, a nie 100 osób więcej? Że jednego roku może przyjść drugie tyle ludzi do Boga. I wtedy się okaże, kto się zajmie ludźmi, takimi duchowymi niemowlętami. Nie mamy czasu? Boże, nie poszerzaj aż tak bardzo naszych granic. Bo nasze wygodne, kościelne, kościółkowate życie się za bardzo rozciągnie, tak? I pęknie. Z drugiej strony, kiedy myślę o rozszerzaniu granic, to stoimy wobec wyzwania. A nie chcę tego zrobić bez Boga, tak? Czyli bez modlitwy też. Otóż chcę udać się do prezydenta miasta. Z tym, żeby miasto przydzieliło nam miejsce pod budowę budynku kościelnego, albo być może, żeby nam dało budynek, albo po jakiejś przystępnej cenie. Tak? I to już jest samo w sobie, jak dla mnie osobiście mnie to przeraża. Tak? Po ludzku mnie to przeraża. Bo gdyby miasto dało nam jakiś budynek do odremontowania, to wchodzą setki tysięcy złotych pewnie w grę. Tak? Czy nawet gdyby nam dało działkę, to wchodzą pieniądze dla mnie z mojej perspektywy ogromne. Nie wiem, co miasto zrobi na tą prośbę Kościoła o miejsce. Ale już samo to może być sporym wyzwaniem dla nas, tak? Poszerz nasze granice, Boże. Poszerz nasze granice. Chcemy się rozbudowywać. Dlaczego? Bo myślimy dobrze o nas, że Bóg chce dać nam rozwój, tak? Że Bóg jest na tak i Bóg jest na chcę. Nie musimy się o to Boga w ogóle pytać. Ale chodzi o to, żebyśmy stanęli w miejscu modlitwy i mogli wołać do Boga. Poszerz nasze granice. Daj nam więcej posiadłości, daj nam więcej Twojego błogosławieństwa, być może finansowego, żebyśmy mogli kupić albo wyremontować jakieś miejsce. Zobaczymy, w jakie miejsce Bóg nas poprowadzi. Ale właśnie dlatego, że chcę się udać z tym do prezydenta. Boże, niech Twoja ręka idzie. Znam, tak? W imieniu Kościoła, jeśli pójdę, to nie chcę iść sam. Niech Boża ręka idzie z nami. Niech przeciera nam szlaki. Niech będzie w tym Boże błogosławieństwo, bo inaczej ja nie idę. Sam się nie ruszam. Tak? Niech Bóg jest, a Bóg jest tym, który chce poszerzać nas. Ale też potrzebujemy się modlić, słuchać Bożych wskazówek, tak? Że Bóg może pokazać nam, że jakieś miejsce, które może wyglądać przerażająco, ale Bóg powie, to jest Twoje miejsce, ja Was zaopatrzę. Albo może powiedzieć o innym miejscu, które wygląda bardzo atrakcyjnie. Nie jest to miejsce dla Was, tak? Że Bóg nas jest w stanie poprowadzić i poprowadzi nas do miejsca właściwego, aby nas poszerzyć, byśmy mogli rozbudowywać się. Dlaczego? Bo myślimy o rozwoju Kościoła, że będzie nas więcej, że Bożych dzieci w tym mieście i okolicach będzie coraz więcej. To jest wyzwanie. Błogosław nam, proszę. Czy dzisiaj my jesteśmy gotowi? Może jesteśmy w takim miejscu, a może potrzebujemy zachęty, którą dzisiaj to słowo niesie, żeby stać się ludźmi modlitwy, którzy stają w miejscu modlitwy, żeby autentycznie wołać do Boga. Błogosław mi, błogosław Kościołowi, błogosław mojej rodzinie i poszerz nasze granice. Chcę wyjść poza moje ograniczenia. Są oczywiście ograniczenia, które pozostaną w naszym życiu i dobrze, że są. Bo jeśli ktoś jest, nie wiem, taki tęgi, w sensie jest zbudowany solidnie, no to nigdy z niego nie da skoczka narciarskiego, tak? No po co ty ma trenować? Ale w zapasach może być super gość. Czy podnoszenie ciężarów, tak? Więc są pewne naturalne granice. No pewne rzeczy się nadajemy, do innych nie. I nie ma co się tam siłować. Ale są też granice, które Bóg nie chce, żeby były w naszym życiu. Żeby te ograniczenia nas wiązały i trzymały. I ktoś może mieć ogromny potencjał, ogromny talent, ale przez to, że jest przez coś związany w swoim życiu, nigdy nie zostanie on uwolniony. Nigdy możemy nie osiągnąć pełni potencjału, pełni tej przestrzeni, którą Bóg ma przed nami. Ale mam nadzieję, że taki los nie jest akurat... W taki los się nikt z nas sam nie wpakuje, tak? Bo Bóg nas nie pakuje w taki los, ale my sami możemy się wpakować. Chcę, żebyśmy się modlili, bo potrzebujemy modlitwy. Jest coś takiego, że dzisiaj to nawet ciężko nam się zebrać na modlitwę. Wszyscy jesteśmy zajęci, jest wiele spraw w naszym życiu. Ale jeśli nie będziemy mieć czasu na modlitwę w naszym życiu, to będzie bieda też w naszym życiu, tak? Bóg chce, żebyśmy stanęli w miejscu modlitwy, zawołali, a On wysłucha. Powstańmy. Panie, Dziękujemy Ci za Twoje słowo i proszę Cię, niech to słowo mówi do nas, niech przynosi Twoje życie do nas. Jeśli ktoś z nas potrzebuje w swoim osobistym życiu dzisiaj uwolnienia od swojej przeszłości, od pewnych zranień, krzywdzących słów, które zostały wypowiedziane i do dzisiaj ciążą nad nami, to dzisiaj możemy dać temu kres. I proszę Cię, dotykaj się, pokazuj, co to jest, abyśmy mogli doświadczyć Twojej wolności, bo Ty dajesz nam przestrzeń. Ale też, Boże, bądź tym. Wierzę, że jesteś tym, który pokazuje nam przestrzeń. Ty dajesz nam więcej. I nie chcę, żebyśmy stali w miejscu, żebyśmy pozostali w pewnym miejscu, które może być dla nas wygodne, które może być nam dobrze, ale nie chcę, żebyśmy tu pozostali. Chcesz, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy myśleli perspektywicznie, żebyśmy rozglądali się na boki, aby zdobywać nowe ziemie, pokonywać jakieś ograniczenia w naszym życiu, rozwijać się, nabierać nowe umiejętności, by iść też do ludzi, wiedząc, że dzisiaj może jesteśmy niepłodni w jakiejś sferze w naszym życiu, ale Ty chcesz przynieść błogosławieństwo obfite. I że my, którzy być może jesteśmy w jakiś sposób niepłodni duchowo, będziemy bardzo płodni i dzieci naszych będzie wiele. Bo Ty, Panie, przygotowujesz dla tego miasta Twój niezwykły plan zbawienia. Ty, Panie, powiedziałeś przez proroka Jeremiasza: wołaj do mnie, a objawię Ci rzeczy wielkie, te, o których nie wiesz. Ty, Boże, masz dla nas wielkie rzeczy. Masz dla nas nie małe, ale wielkie rzeczy. Nie małe życie, ale wielkie życie. Masz dla nas nie byle co, ale to, co najlepsze. To, co najlepsze. Ale też potrzebujesz ludzi, szukasz ludzi, którzy są gotowi po to, co najlepsze, sięgać. Którzy się nie godzą na stan za stany w swoim życiu, ale chcą Twojej zmiany. Boże, proszę Ciebie, abyś Ty był z nami. Bo chcemy ten Kościół rozwijać. Chcemy, żeby ten Kościół rósł i rozszerzał się na prawo i na lewo. I wobec też oblicza tego wyzwania, jakim jest staranie się o budynek. Boże, poprowadź nas. Niech Twoja ręka jest z nami. Bez Ciebie nie chcemy iść. Ale z Twoim obliczem, z Twoją łaską możemy iść wszędzie, gdziekolwiek nas zechcesz posłać. Bo w Twojej łasce jest dosyć. Jest dosyć. I mamy dosyć, gdy mamy Twoją łaskę. Boże, wierzę, że masz dla nas przestrzeń, bo takim Ciebie objawia nam Twoje słowo. Chcesz nas rozwinąć. Chcesz nas poszerzyć. Chcesz nas rozciągnąć. Być może ponad granice, które nam się wydają w tej chwili poza nami. A jednak Ty nas tam widzisz. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty jesteś tym, który nas pociąga, dlatego że masz dla nas przestrzeń. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, ziemia, którą daje nam Pan. Że pokonamy każdy mur, każdą przeszkodę w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ojcze, niech Twoje słowo pracuje dzisiaj w nas i nie tylko dzisiaj, ale niech Twoje słowo wykona swoją pracę w nas, abyśmy byli ludźmi modlitwy, którzy podobnie zapisują się w historii jak Jabez, abyśmy i my mogli się w niej zapisać na wieki, dlatego że byliśmy ludźmi modlitwy, którzy wołali i nie zgodzili się na jakikolwiek ból czy zło w naszym życiu, bo Ty jesteś naszym zbawcą ode złego. Błogosław nam oficie, błogosław nam prawdziwie, błogosław nam skutecznie. Poszerz nasze granice i niech Twoja ręka jest z nami, a także uchroń nas od nieszczęścia, aby nas żaden ból nie dotknął. W imieniu Twoim. Amen.